Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Państwa, naszych drogich radiosłuchaczy. Zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Wita się Barbara. Program realizuje ojciec Benedykt. Witam ojcze. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić o uzależnieniu od narkotyków. W studiu rodzice dzieci uzależnionych. Od Ani zacznę. Anna.
Ania.
Storunia.
Tak jest. Storunia, dwie córki, jedna 18 lat, druga 12.
Jedna i druga ma problem?
Nie, ta starsza, ale ta młodsza.
19 lat. Ale młodsza żyje.
Ale żyje w pokoju, tak. Żyła razem ze starszą i była, widziała to,
i widziała to wszystko. No właśnie. Mam nadzieję, że tego też dotkniemy, takiego problemu rodzinnego. Wojciech?
Wojciech, mam syna 19-letniego, w tej chwili od roku w ośrodku. Z problemem borykamy się razem z żoną od paru lat, ale jesteśmy na dobrej drodze, aby wyjść i uratować własne dziecko.
Dziecko, tak. I Adam.
Adam podobnie, syn 19 lat. No, od kilku lat już jakby funkcjonujemy w tej chorobie syna. No i staramy się wyciągać z w dalszej części audycji powiemy.
Zacznę tak może banalnie, ale wszyscy, którzy mamy dzieci, chcemy dzieciom dać wszystko to, co najlepsze, prawda? I najczęściej dajemy. I nagle okazuje się, że zachowanie naszych dzieci zaczyna nas niepokoić. Jakie były, co zauważyliście? Od czego się zaczął wasz niepokój?
Nie zauważyliśmy.
Aha, Anna,
po prostu.
Słucham.
Ania, nie zauważyliśmy, że coś się dzieje z naszymi dziećmi. Tak naprawdę teraz wiemy i te symptomy, które te dzieci miały, to dopiero teraz zauważamy, co to było, tak? Że były jakieś lufki, które nagle się pojawiły w domu. Były dziurki w ubraniu, o których nie mieliśmy zielonego pojęcia, dlaczego się pojawiły, tak? A okazywało się, że to było palenie marihuany i to już było w latach gimnazjalnych, czyli jak dziecko ma około 13, 14, 15 roku życia.
Ale niemniej coś, Aniu, ciebie, męża czy rodzinę zaniepokoiło?
Mając 17-18 lat, jak już to była klasa licealna, w drugiej klasie liceum, córka przestała się uczyć.
Aha.
Leżała na łóżku i nic nie robiła.
A więc taki podstawowy symptom może być taki, tak?
Zdecydowanie. W moim, tak. W naszym przypadku podobnie. Syn zawalał
Adam.
Szkołę. Tak, Adam. Nasz syn zawalał szkołę. Zaczęliśmy się tym interesować.
A poprzednio było wszystko w porządku?
No nigdy nie należał do jakichś super
orów,
pilnych,
ale
może nie tyle orów, bo dobrze mu szło w gimnazjum, natomiast jak trafił do liceum...
Nie poddawał się takiemu rygorowi szkolnemu nigdy pewnie, coś specjalnego.
No otóż właśnie to. I te nasze wizyty w szkole pokazywały, że rzeczywiście on jest... No, kompletnie niezdyscyplinowany i właściwie w sposób już powiedziałbym, że patologiczny traktuje te swoje obowiązki, obojętne na te wszystkie obowiązki, które na niego były nakładane. I to było chyba akurat w naszym przypadku pani pedagog zwróciła uwagę, czy czasem marihuana, akurat tutaj marihuana, czy też inne używki, narkotyki nie są przyczyną jego właśnie takiej postawy. No jak przyjrzeliśmy się temu bliżej, to rzeczywiście doszliśmy do tego, że jest problem. No i wówczas...
Ale jak usłyszeliście, Adamie, przepraszam, bo normalna rodzina... Prawda? Kochający się ludzie, chcący dać wszystko, co najlepsze sobie, dzieciom, prawda? Pracujący. I nagle słyszą, że dziecko może brać narkotyki. Co się wtedy czuje?
Powiem szczerze, że na początku myślę, że nie traktuje się tego faktu jako poważny problem. Ja przynajmniej, my przynajmniej, wydawało nam się, że to jest po prostu okres właśnie taki...
Takiej głupoty.
Takiej młodzieńczej głupoty. Każdy doświadczał, w końcu wszyscy byliśmy młodzi i wszyscy, prawie że wszyscy robiliśmy jakieś tam mniejsze czy większe głupstwa i zrzucaliśmy to na karb właśnie tego głupiego młodego wieku, prawda? Podczas gdy akurat w przypadku naszego syna ten problem urósł do takiego no, potwora, powiedziałbym, że zaczął mu demolować życie.
Tak, zagrażać nawet życiu, nie?
Tak, oczywiście, to jest, jak tutaj mówimy o uzależnieniu, no to jest choroba, co gadać, śmiertelna, tak. Prawda? Z tego się nie wychodzi tak hop, jak to mówią. Według wielu jest to ciężka choroba psychiczna i rzeczywiście zachowanie naszych dzieci potwierdza tę tezę, że tak jest.
Dziękuję. A Wojtku?
No ja może zacznę od tego, że zwrócę uwagę na to, co pani powiedziała na początku, czyli że w normalnej, kochającej się rodzinie rodzice chcą tym dzieciom stwarzać jak najlepsze warunki, jak najwięcej dawać, powodować, aby to dziecko było szczęśliwe i nieraz w pewnym momencie zaczynamy robić tego wszystkiego za dużo, do tego stopnia, że ta nasza chęć dawania tym dzieciom zasłania i przesłania nam oczy i sygnały, które u nas się pojawiały, a one pojawiały się czy też ze szkoły, czy też mogliśmy zaobserwować zmianę otoczenia naszego syna, który zrezygnował z dotychczasowych kolegów, a także zaczął się oddalać od nas, to znaczy zaczął nas odcinać od tego, z kim się teraz spotyka. Coraz większe były problemy z tym, aby gdzieś się z nami w cudzysłowie ruszył, czyli wybrał się czy do rodziny, czy na jakąś, czy na jakiś wyjazd. To wszystko myśmy tego wszystkiego nie zauważali i jakby jeszcze więcej chcieliśmy od siebie mu dać, czyli organizowaliśmy mu wyjazdy także z nami, staraliśmy się go zasypywać prezentami i przekonywać do siebie, ale w taki zły sposób, ponieważ on tylko czerpał w tej sytuacji, a myśmy tylko dawali, a kompletnie nie przyjmowaliśmy sygnałów chociażby ze szkoły, czy tych sygnałów, które docierały do nas, które myśmy sami zauważali. Tak jak Adam powiedział, tłumaczyliśmy sobie to okresem dojrzewania,
no właśnie,
okresem dorastania.
No właśnie, bo to, co powiedziałeś, to niechęć do jazdy do cioci na imieniny, to przecież jest normalne. Jaki nastolatek będzie siedział 3 godziny przy stole?
Ja dodam może jeszcze jedną charakterystyczną rzecz dla nas rodziców. My często, a przynajmniej u nas w domu, tłumaczyliśmy sobie zachowanie Rafała podobnymi zachowaniami, z którymi myśmy mieli sami do czynienia, będąc nastolatkami.
No właśnie.
Tylko o ile wtedy ten problem nie wiązał się z uzależnieniami, tego rodzaju uzależnieniami, bo to w tamtych czasach ten dostęp był nieco mniejszy i skala na pewno nieporównywalna, to człowiek, nie mając do tego wiedzy na temat tego, co się teraz dzieje i jaka jest łatwość i dostępność w zdobywaniu tych środków, no to pozostawał przy tych stereotypach z dawnych czasów i tłumaczył sobie, a na pewno z tego wyrośnie. A tu tak naprawdę chodziło o coś zupełnie innego i zajęło nam to 2-3 lata, żeby tak naprawdę zauważyć to, z czym mamy naprawdę do czynienia, bo problem, jak się okazało, był zdefiniowany w zupełnie innym obszarze, czyli w obszarze uzależnienia.
Dobrze, dziękuję bardzo. To o tych pierwszych objawach może troszeczkę już jakoś powiedzieliśmy. Głównie to jednak zmiana zachowania i problemy szkolne, prawda?
Głównie.
Tak? I zmiana otoczenia naszych dzieci.
Dobrze, tak.
Rezygnują z dotychczasowych kolegów i przyjaciół na rzecz zupełnie innych i chronią dostępu do tej nowej grupy, z którymi zaczynają się spotykać.
Wejście w swój świat.
I wybierają to towarzystwo, które jest już na nasze oko, rodzicielskie oko jest niestety...
Szemrane.
Tak jest, że widzimy na gołym okiem, prawda, w jakim to
nie chcielibyśmy, obrazy. Żeby nasze dziecko
dokładnie
przestawało
tak. I to rzeczywiście
osobami,
jest
tak?
Taki... taki symptom i taki niepokój wzbudza.
Chociaż ja może jedną rzecz powiem, to też trzeba bardzo uważać na tą definicję towarzystwo szemrane, ponieważ dzieci uzależnione, dzieci chore, które nawet przez 2-3 lata już biorą, to jest taki okres, w którym te dzieci bardzo dobrze chronią chronią to swoje uzależnienie, a chronią po to, aby nikt z zewnątrz tego nie zauważył.
Więc wizerunek zewnętrzny.
I to często jest tak, że ten wizerunek, bardzo dbają o wizerunek zewnętrzny. Są czyści, zadbani, tak, wypielęgnowani. Absolutnie nie można dostrzec po takich zewnętrznych objawach czy symptomach czegokolwiek. Mhm. I owszem, potem dochodzą już takie, dochodzi takie towarzystwo, jak Adam mówi, które na pierwszy rzut oka jakby nam się nie podoba, to jednak nasz syn przez pierwsze 2-3 lata brania, nawet z tego, co się okazało, bywał w domu właśnie Adama i jego żony. Jego żona wspomina Rafała jako grzecznego, sympatycznego nastolatka, który pewnie przychodził do ich syna po to, żeby pogadać ewentualnie o szkole, ewentualnie o sporcie.
Tak, ja właśnie tu chcę zwrócić uwagę to i potwierdzić to, co mówi Wojtek, że jak mówię o tym szemranym towarzystwie, to nie
to
mam
ja
na myśli, że to jasne.
Jasne,
nie, ale to jest żeby nie tworzyć takiego obrazu, że tylko wtedy dzieci mogą być w stanie zagrożenia, prawda? Mhm. Absolutnie nie. Tutaj możemy powiedzieć śmiało, że są znakomitymi manipulatorami i graczami, prawda? Potrafią każdą rolę zagrać, jaką będziemy od nich oczekiwali, tylko po to, żeby trwać w tym swoim przyjemnym stanie.
Wizerunek osoby uzależnionej od narkotyków się zmienił. Przecież jeszcze 15 lat to rzeczywiście widzieliśmy na ulicy takie osoby, to często rzeczywiście, albo to było w zależności od etapu, prawda?
Też myślę, że tak.
W stanie jakiegoś wyniszczenia, zaniedbania i tak dalej. A w tej chwili to, co mówicie panowie, że są to osoby, które wręcz dbają o to, żeby nie można było ich tak łatwo jakoś zidentyfikować, prawda?
No to nie są osoby, które mają strzykawki pochowane w kieszeniach, tak? To są osoby, które palą albo marihuanę, tak, na początku, bo ona jest łatwo dostępna. We wszystkich, prawie chyba we wszystkich szkołach, jak nie we wszystkich, bo tak już słyszymy, chodząc na terapię, że coraz więcej osób się pojawia u nas, którzy mają dzieci w gimnazjach i właśnie znalazły u nich marihuanę, tak? Mhm. Czyli małe ilości, jakiś w woreczku coś wyglądające jak zielsko, tak?
To przejdźmy teraz do tego, co można z tym robić, jak szukać pomocy. Przed tygodniem, to już wam mówiłam, miałam audycję na temat uzależnienia od komputera. Tak przypadkowo ta audycja była właściwie. Było cztery osoby były, które bardzo tak specjalizują się w pomocy, tak zwany networking. I okazuje się, że takim dzieciom uzależnionym od komputera trudno pomóc w Polsce. Nie ma systemu. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc osobom uzależnionym od narkotyków, to już jest sporo miejsc. I tylko wystarczy, żeby rodzice podjęli decyzję. A to nie jest łatwo pewnie. Podjąć decyzję, że potrzebuje pomocy.
Może ja coś powiem na ten
Proszę
temat.
Proszę bardzo, Wojtek.
Aby podjąć taką decyzję, że własnemu dziecku jest potrzebna pomoc, trzeba najpierw zrozumieć i zdefiniować ten problem. A w tych czasach, przynajmniej na początku, każdy taki sygnał, który myśmy odbierali odnośnie ewentualnego uzależnienia i choroby uzależnieniowej, spotykał się u nas samych, czyli u mnie i u żony, z takim wewnętrznym oporem, bo najpierw tłumaczyliśmy sobie w ten sposób każde, ale nie nasze dziecko. No przecież gdzie taki fajny, czysty, młody nastolatek, który chodzi do szkoły, jako tako sobie tam radzi, to nie przychodziło, nie byliśmy w stanie zaakceptować tej informacji. Zanim żeśmy tak naprawdę poznali mechanizmy uzależnień i trafiliśmy we właściwe miejsce, to ten okres, w którym myśmy się z tym problemem borykali, trwał 2 do 3 lat. I ta choroba ma to też do siebie, że strasznie konfliktuje nie tylko dzieci z rodzicami, ale także rodziców pomiędzy
tak.
sobą.
I rodzinę
całą rodzinę tak naprawdę, bo często te dzieci wykorzystują ciocie, wujków, babcie, dziadków.
Tak, dofinansowują.
Dokładnie. No. I prawda jest taka, że aby zwrócić się już po pomoc i zacząć szukać tej pomocy, to najpierw trzeba posiąść wiedzę i zainteresować się tym tematem, a o ile człowiek na samym początku nie wierzy w to, że jego dziecko może być uzależnione i w ogóle mogło mieć jakikolwiek kontakt z narkotykami, to strasznie przeszkadza. I myśmy musieli najpierw ten pierwszy etap przejść właśnie przez tak długi okres czasu.
To może pierwsza pomoc to była dla was, dla rodziców, prawda?
prawdę powiedziawszy, to miejsce, w którym myśmy tak naprawdę zdecydowali o tym i uwierzyliśmy w końcu i przekonało nas to, ten szereg, ten cały kalejdoskop zdarzeń z udziałem Rafała, który nas w końcu przekonał do tego, że mamy do czynienia z uzależnieniem i narkotykami, to było miejsce, gdzie przede wszystkim rodzicom pozwalają zrozumieć, a często zaakceptować właśnie ten fakt, że ich dziecko jest uzależnione.
Tak, bo to, tak, ja myślę, że to trzeba zwrócić na jedną,
Adam,
na jedną rzecz uwagę. Jakkolwiek tak uważam i chyba statystyki to potwierdzają, myślę, że ponad połowa młodzieży zażywa jakieś mniej lub bardziej groźne używki. To, co Ania wspominała, że w każdej szkole można w zasadzie bez problemu kupić marihuanę. To nie dlatego ta marihuana tam jest, że dwóch pali, tylko dlatego, że jest to potężny rynek zbytu.
Ale wiesz, Adamie, co mówią dyrektorzy szkoły? Mhm. U nas nie ma tego problemu.
Tak, oczywiście, no, że
zamiatają problem pod dywan. To jest bardzo niebezpieczne.
Pewnie, że tak mówią, ale nie możemy odpowiadać za to, co mówią, prawda? My mówimy o tym, co jest. I to, co chciałem właśnie powiedzieć, że nasze dzieci, można powiedzieć, że stały się ofiarą tego uzależnienia, czyli po prostu zachorowały. I jeżeli moglibyśmy tutaj mówić o jakimś sposobie na jakby zaradzenie sobie z tym problemem potencjalnym, tutaj podkreślam, ponieważ ja uważam, że nie każdy człowiek, który wypije piwo, jest alkoholikiem i nie każdy człowiek, który zapali marihuanę, jest narkomanem. Nasze dzieci akurat są uzależnione, ale najłatwiejszym sposobem na zweryfikowanie tego, czy dziecko ma problem, czy nie, jest, krótko mówiąc, usiąść z dzieckiem, porozmawiać, czy palisz, czy nie palisz, czy coś bierzesz, czy nie bierzesz. Jeżeli nam się nie przyzna, a mamy przekonanie, ale mamy przekonanie, że coś bierze. Są bardzo tanie, dostępne testy, które zweryfikują to, co mówią.
To powiedz mi o tych testach, dlatego że być może, że jakiemuś rodzicowi w ten sposób...
Bardzo prosta rzecz. Rodzic idzie do apteki, kupuje test, nie wiem ile kosztuje, 15...
Multitest.
Multitest, 15-20 zł i robi test swojemu dziecku.
Z moczu.
Moczu, tak. I wychodzi, czy mówi prawdę, czy nieprawdę, prawda?
Pamiętajmy.
I to jest
a to
koniec.
Też trzeba umieć ten test dyskusji. Zrobić, już w którejś audycji
no,
mówiłam.
Ania, tak, pamiętajmy Anna. Tylko o tym, że no. Nie uprzedzamy dzieci, no że właśnie. Będziemy taki test robić, ponieważ internet jest tak wielką wiedzą, że wpisanie, tak, jak oszukać test, wyjdzie.
Tak, tak.
Już po prostu.
To było w tych audycjach.
No dużo, dokładnie.
Tak, ale jeżeli już mamy to za sobą, to znaczy, że wiemy już, że dziecko ma w swoim organizmie jakieś związki, no to co dalej?
To już jest jakiś fakt.
Nie? Jest fakt. No. Jest fakt i teraz co z tym faktem zrobimy, prawda? Może się okazać prawdą to, co mówi, że akurat w weekend się spotkał z kolegami i raz tam...
Jednorazowe
zdarzenie. Okej. Weryfikujemy to w sposób następujący. Przynajmniej my już wiemy, jak w takich sytuacjach działać. Podpisujemy, czy też nie podpisujemy, ale zawieramy rodzaj umowy z dzieckiem.
Ale to Adamie, podejrzewam, że to, co teraz mówisz, to już mogą zrobić rodzice, którzy jakąś drogę rozpoczęli.
Niekoniecznie. Nie? Ja mówię tutaj o bo to,
rodzice,
co powiedziałem...
tacy, których to zaskoczyło.
Znaczy, może się wtrącę, Wojtek. Tak? Adam już posługuje się taką bardzo techniczną nomenklaturą, tej, której myśmy się nauczyli na grupach, ale na pewno na początku nie jest to takie proste i takie łatwe, aby do tego w taki bardzo techniczny i zdecydowany sposób podejść, bo tak naprawdę rozmowa z uzależnionym dzieckiem, jeżeli okaże się, że dziecko jest uzależnione, to ta rozmowa nie ma aż takiego dużego sensu, a przede wszystkim chodzi mi o to, co dziecko mówi, ponieważ ta choroba powoduje u dziecka, że dziecko, tak jak Adam wcześniej powiedział, manipuluje, lawiruje, konfliktuje i powoduje i stara się spowodować...
I działa na emocje rodziców.
Dokładnie, aby uniknąć i często, a najczęściej w ogóle jest tak, że wszystkie informacje uzyskiwane od dzieci są nieprawdziwe, gdyż dzieci kłamią. Jeszcze może wrócę do tego, jak ewentualnie zauważyć właśnie te zmiany u dziecka, bo to nie tylko szkoła. A rodzice często koncentrują się na szkole, a nie zauważają innych takich symptomów. Bo o czym wspomniał Adam, czyli że dziecko wraca po jakimś tam zdarzeniu i wyjściu, to już jest jakby na dalszym etapie. Ale na początku mogą się, i tak było u nas w domu, pojawiały się różne rzeczy u naszego syna w domu. Rzeczy takie do noszenia, które nie były jego. Inne z kolei rzeczy, które były jego, znikały z domu. Syn przyjeżdżał nie tylko na swoim rowerze, ale przyjeżdżał innymi rowerami. W garażu pojawił się telewizor, nie wiadomo skąd. Wspominała Ania o lufkach, papierkach, woreczkach pustych. I to są takie objawy, na które trzeba bardzo mocno zwracać uwagę. I na początku, tak jak wspomnieliśmy, dzieci przez pierwszy rok, dwa, trzy lata są w stanie zapanować nad tym uzależnieniem i będą się przed nami kryć w bardzo taki dobry sposób i nie pozwolą nam na zauważenie, nie wiem, po ich zachowaniu, że coś jest nie tak, to my już możemy zwrócić uwagę na te okoliczności, które pojawią się niejako przy okazji, czyli różne rzeczy, niekoniecznie ich rzeczy, czyli na przykład zmiana telefonu z lepszego na gorszy, bo być może niewykluczone, że ten telefon lepszy, który dostali od rodziców, został zastąpiony gorszym, bo tamten został zastawiony. Rowery, niekoniecznie ich rowery, czy też na przykład już takie bardziej wymierne przedmioty, jak ten telewizor u mnie w garażu, który od razu zwrócił moje podejrzenie i tłumaczenie syna, że przechował koledze telewizor, bo kolega dostał nowy telewizor i nie miał co zrobić ze starym. Chodzi o to też, żebyśmy nie byli naiwni. I w tej rozmowie z dzieckiem uzależnionym brali, co do którego mamy podejrzenie, że jest uzależnione i zażywa, brali bardzo dużą poprawkę na to, jakimi argumentami się posługują i byli bardzo konsekwentni w perspektywie, że jeżeli na przykład powiemy, ale ja nie chcę w domu czyichś rzeczy, ale ja nie chcę w domu czyichś sprzętów, ale ja nie chcę w domu czy w garażu na przykład czyjegoś roweru, to jeżeli następnym razem dziecko się z tym pojawi, to odmawiamy dziecku składowania takich rzeczy. Bardzo ważne w postawie rodziców jest konsekwencja.
Tak, tylko mnie interesuje taki... Tak, Ania?
Jeszcze jedną rzecz chciałam dodać, że przede wszystkim dzieci nasze próbują nas też rozdzielić, czyli rodziców, tak? Raz idą do taty, raz idą do mamy. O cokolwiek pytając, cokolwiek chcąc od nas, potrafią tak nami manipulować, że pytają tatę, a już nie pytają mamy, więc musimy razem, wspólnie, jakiekolwiek dalsze przedsięwzięcia podejmować. Mąż z żoną najpierw siadają w kuchni, rozmawiają razem, decydują, synu, córko, od dzisiaj jest zmiana. Tak nie robisz. Jedna wielka konsekwencja, ale to jest tylko
Adam
nas.
To powiedział o podpisaniu tej...
To tak, nawet tak, nie o podpisaniu,
tak,
tylko...
Tak, ale to
ustalenie jako... Zawieraniu pewnej umowy, prawda?
Dokładnie.
Ja tutaj jednak bym chciał wrócić do tego, co powiedziałem wcześniej, bo jak rozumiem, przesłaniem tej audycji nie jest rozważanie przypadków naszych dzieci, a wskazanie zagrożeń dla innych rodziców, prawda? To, co my możemy pomóc i zwrócić uwagę, to ja uważam i będę trwał przy tym, że szczególnie na tym wstępnym, pierwszym etapie, kiedy dziecko jest zagrożone, czyli kiedy zaczyna dopiero palić, to uważam, że jakby przypilnowanie go i przyciśnięcie jest, może uchronić go na przyszłość. Natomiast to, co już tutaj wszyscy wspólnie zauważamy, dzieci potrafią tak nami manipulować, że daje głowę, że ludzie, którzy, radiosłuchacze, którzy wysłuchują i oceniają przypadki swoich dzieci, powiedzą wprost, nie, to dotyczy innych dzieci. To na pewno nie dotyczy naszego dziecka, ponieważ nasze dziecko jest w porządku, gra fair i tak dalej. Nasze dzieci też zachowywały się fair i też spełniały wszystkie na oko...
Kryteria takiego
tak
dziecka.
Jest, tak.
Dopóki mogły.
Tak. Ale chciałam wrócić do takiego momentu, który jest chyba bardzo ważny. Na ile rodzice bez pomocy z zewnątrz mogą się tak zachowywać jak tu, tak konsekwentnie, tak umiejętnie, prawda? Czy Bo ja sobie tak myślę, zwyczajny rodzic, który działa na zasadzie, że tak powiem, sercem, emocjami, rozumem też, prawda? Ale jednak jesteśmy związani sercem z dzieckiem, prawda? Na ile my jesteśmy w stanie? Myślę sobie, że no, chyba wyjątkowi rodzice, którzy jak ich coś zaniepokoi, sięgają do literatury, szukają i tak dalej, ale przeważnie tak nie jest. I ciekawa jestem, czy pomoc z zewnątrz kogoś jest jednak potrzebna, czy jest niezbędna może?
Ania, ja nie dałam sobie rady, tak? Ja nawet w pierwszych momentach miłością, tak, przytulaniem, staraniem się robiłam więcej krzywdy mojemu dziecku.
Tłumaczeniem.
Więcej krzywdy, tak? Bo ona tak potrafiła nami manipulować, że my i tak gdzieś ją tam wypuszczaliśmy, coś, na coś jej pozwalaliśmy, tak? Moją zmianę, to wielką, i mojego męża spowodowało przyjście do powrotu z U.
Zobaczenie innych rodziców.
Przede wszystkim zobaczenie innych rodziców, ale ja w pierwszym momencie, jak usłyszałam, jak wygląda ta choroba, jak ona się rozwija, uciekłam z tego powrotu, z tych spotkań naszych terapeutycznych, po prostu uciekłam.
Z przerażenia?
Tak. Wróciłam tam dopiero po pół roku, kiedy moje dziecko już wyszło z domu, samo trzasnęło drzwiami i pojawiło się u nas dopiero po 300 dniach z powrotem.
No z prośbą o pomoc.
Z prośbą o pomoc. Tak, już wtedy z prośbą o pomoc. Tak?
To jeszcze pięknie, że bardzo dobrze, że była ta prośba o pomoc.
Ale było 10 miesięcy nerwów, sądów i dużo różnorodnych innych kłopotów.
I w tym czasie, to co najważniejsze, rodzice muszą, a w zasadzie od samego początku, kiedy chcą podjąć i podejmują walkę z tą chorobą, muszą wyłączyć serce, a włączyć rozum. I to jest główna zasada.
Tak, słucham? Wojtku, co ty mówisz? Na ile rodzic może się zdystansować do swojego dziecka?
No ale to ja podam bardzo proste i wskażę na bardzo proste porównanie. Uzależnienie od narkotyków jest chorobą śmiertelną. Śmiertelną chorobą jest także rak. I podam bardzo emocjonalny przykład związany z moją matką, która 4 lata temu zmarła na raka i po podaniu pierwszej chemii, co do której istniało bardzo duże zagrożenie, że organizm zostanie osłabiony, myśmy zdecydowali się na podanie tej chemii. Niestety w jej wypadku to nie pomogło, ale w wielu innych wypadkach pomaga. Wtedy trzeba było także wyłączyć serce i włączyć rozum, ponieważ to była jedyna szansa, aby moją matkę uratować. Nie wyszło. Natomiast w wypadku naszych dzieci, skąd to porównanie? To także jest, jak wspomniałem na początku, choroba śmiertelna. I dopóty kierujemy się sercem, to naszym dzieciom pozwalamy mieszkać u nas w domu, pozwalamy jeść z naszej lodówki, pozwalamy brać prysznic w łazience, korzystać z wielu innych rzeczy, a nasze dzieci na koniec czyste, ubrane w wypranych ciuchach i najedzone wychodzą na zewnątrz po to, żeby się naćpać. Najwięcej dzieci niestety umiera pod własnym dachem, ponieważ nasze serce nie pozwala postawić im twardych warunków, które między innymi polegają na tym, aby nasze dziecko dokonało wyboru, mianowicie takiego wyboru, że albo żyją na naszych warunkach, a naszym podstawowym warunkiem jest trzeźwość, albo żyją po swojemu. Ani dziecko było 300 dni poza domem, nasze dziecko było 80 dni poza domem. To jest sporo mniej. Ale w tym czasie, podobnie jak i Ania, kompletnie musieliśmy wyłączyć serce i kierować się tylko rozumem. 80. dnia nasze dziecko wróciło do domu. To co prawda spotkaliśmy się akurat w sądzie, ponieważ złożyliśmy wniosek do sądu o przymusowe leczenie, a wcześniej było ambulatoryjne, ale to jakby nie jest przedmiotem dyskusji. Ale po tych 80 dniach, w których pozwaliliśmy naszemu dziecku doświadczać, zobaczyć jak to jest, kiedy żyje się poza domem, zobaczyć jak to jest, kiedy się śpi na różnych mylinach, żeby spotkało się z tą szarą rzeczywistością, to tylko to przekonało nasze dziecko do tego, aby podjąć decyzję, że już tak dalej nie chce żyć. I po tych 80 dniach poza domem nasze dziecko wróciło do domu, a w zasadzie przed sądem powiedziało: ja już nie mogę się doczekać, kiedy pójdę do ośrodka. Gdybyśmy w tym czasie nie wyłączyli serca i pozostawili je nadal aktywne do tego stopnia, żebyśmy pozwolili żyć naszemu dziecku w domu, to u nas i w jego chorobie, i w jego uzależnieniu kompletnie nic by się nie zmieniło. I mam nadzieję, że ten przykład pozwoli unaocznić, dlaczego właśnie trzeba włączyć serce, a włączyć rozum.
A więc doświadczenie, podstawową rzeczą w pomocy dziecku jest jak gdyby pozwolić mu doświadczyć konsekwencji swojego życia, tak? swojego.
Tak, tak, ale to jest do tego, żeby podjąć takie kroki, bo jak sama zwracasz uwagę na to, rodzice no nie są w stanie wyłączyć uczucia, miłości wobec swojego dziecka, no i co? I nie wpuścić go do domu? Jak to możliwe, prawda? Czy to bezduszny rodzic, ojciec, matka nie wpuszcza swojego dziecka do domu? Podczas gdy robimy to zgodnie z całą wiedzą, którą posiadamy. To, co powiedział Wojtek, to nie jest tak, że nam ktoś powiedział albo przeczytamy pół książki i już wiemy, jak postępować. To jest cały proces dojrzewania do takiego postępowania. To jest wiedza, którą zdobywamy właśnie na spotkaniach tych terapeutycznych dla rodziców. I to jest w końcu i najważniejsza świadomość jakby siły tej choroby, a co najgorsze, statystyki, które wskazują na bardzo niską wyleczalność i tylko bardzo, naprawdę bardzo żelazna konsekwencja
nas rodziców,
konsekwencja w postępowaniu z naszymi dziećmi daje szansę na sukces na końcu.
To powiedział Wojtek, gdy powiedział rodziców, ja powiedziałabym rodziny, bo przecież zawsze się znajdzie dobra ciocia albo babcia, która powie, co wy wyprawiacie.
Dokładnie,
prawda?
Tak.
No tutaj chodzi
my o... na własnym przykładzie wiemy, że to często prowadzi do niezgody w rodzinie, prawda? Ponieważ część rodziny nie zgadza się z nami. My jesteśmy jakby trochę o krok przed nimi, ponieważ tak kochamy nasze dzieci, że zrobimy dla nich wszystko. Nawet ich nie wpuścimy do domu. Mm-hmm. To jest takie...
Pozwolimy im doświadczyć. Mm-hmm.
Tak, ale mówię tu o tym samym fakcie, prawda? Który dla innych jest czytelnym jakby... No,
Brakiem miłości
do dziecka. Wręcz odwrotnie. To nam najbardziej zależy na tym, żeby wróciły do zdrowia i zrobimy wszystko, żeby właśnie tak było.
Ja bym chciała tylko powiedzieć, Ania, że chodzimy co tydzień w środę na godzinę 17 na ulicę Jęczmienną do Powrotu z U.
Stowarzyszenie
Powrót z U, tak. Gdzie wspólnie z innymi rodzicami opowiadamy, jak wygląda to nasze życie z dziećmi uzależnionymi i pomagamy jedni drugim,
wzmacniamy się tam sami i wzmacniamy też innych, a inni wzmacniają nas.
Tak.
Bez tego nie dalibyśmy
sobie rady.
To są te grupy, takie wsparcia, które w tej chwili uważa się, że największą rolę właśnie pełnią, bo to nie tylko wzmacnianie, ale wiedza, wszystko.
Przede wszystkim wiedza, to co wiedza, powiedziała Ania.
Tak, rozładowanie emocji, no różne takie. Drodzy Państwo, zwracam się do naszych radiosłuchaczy. Słuchają Państwo Radia Maryja, w Radiu Maryja w audycji dla chorych. Mówimy o uzależnieniu dzieci i młodzieży od narkotyków. W studiu rodzice dzieci uzależnionych, Anna, Wojciech i Adam. Myślę, zwracam się do moich gości, oddamy głos może radiosłuchaczom. Myślę, że pytania mogą nas też jakoś tak rozszerzyć jeszcze naszą rozmowę. A może czekając na telefony będziemy dalej rozmawiać, ale zobaczymy, jak to będzie z telefonami. Nasze telefony 655-2355, 655-2356, 56 numer kierunkowy, Polska Północna, Południowa, ale to Państwo wiedzą już. Dwa numery telefonów w radiofonii w naszej rodzinie, to są numery bezpłatne, 536-600-100, 536-600-200, oczywiście bezpłatne dla tych, którzy są w tej radiofonii. Już ojciec pokazuje mi, że jest telefon, ale jeszcze podam numery dla zagranicy. 655-23-33, 655-23-66, 48-56, a z USA i Kanady 11-48-56. I już odbieramy telefon. Halo?
Szczęść Boże. Stała słuchaczka z północnej Polski. Maria mam na imię.
Witamy Pani Mario.
Tak, przysłuchuję się tej audycji i mam mieszane uczucia. A mam taką propozycję, może by się dało zrobić, żeby te dzieci, które udało się wyprowadzić, tak jak Państwo tutaj mówicie, z tej choroby, no ja bym to inaczej nazwała, z tego uzależnienia, bo tak pojęcie choroba to jednak jest co innego. Uważam, że najlepszym wyjściem byłaby dyskusja razem z dziećmi. Dlatego, że dorośli dyskutują, rozmawiamy, mówimy. To przecież przez dorosłych te dzieci mają takie problemy. Przecież gdyby te dzieci miały serce od początku, to potem nie trzeba by było pozbawiać ich, nie dochodziłoby do takich stanów. Wydaje mi się, że ta statystyka nie jest do końca prawdziwa, że 50% naszych dzieci. Ja jestem lekarzem i pewne rozeznanie mam, dlatego, że no, pracuję i w szkołach pracowałam i z dziećmi cały czas pracuję. Jakoś nie chce mi się wierzyć.
Dziękujemy Pani Mario.
Nasi
goście odpowiadają Pani Marii. Proszę bardzo.
Ja wspomniałem o tej statystyce 50-procentowej, ale nie mówię tutaj o 50% dzieci jako uzależnionych, ale mówi o doświadczeniach dzieci i kontakcie z narkotykami, czy też z marihuaną. I myślę, że tutaj nie ma pomyłki. Nawiasem mówiąc, uważam, że nie należy się tego bać.
Tak, właśnie to chodzi.
Nie należy się tego bać. To nie jest coś takiego strasznego.
Wiemy, że bardzo dużo dzieci ma kontakt.
Jest też, tutaj pani powiedziała, że nie nazwałaby tego chorobą. No to jest choroba jednak. To jest jednak choroba i ona została sklasyfikowana, jest objęta leczeniem i refundacją z NFZ-u. Także tutaj nie ma żadnej pomyłki. Jest to choroba.
Śmiertelna.
Tak,
i jeszcze tutaj ten... Tak, Wojtku?
Adam, jeszcze jedno słowo. Jak idzie o uzależnienie, to też wiedza, prawda? Trudno nam ją zweryfikować. 15-20% populacji ludzi ma skłonność do uzależnień. To znaczy, że jeżeli 100 ludzi doświadcza i ma kontakt z narkotykami, to zagrożonych jest 15 z nich. To, co powiedziałem wcześniej.
Ale wydaje mi się, że większy problem... Ojcze, jeszcze sekundkę, bo chcemy pani Marii odpowiedzieć. Większy problem jest ten, który pani podjęła, że narkomania jest spowodowana brakiem serca rodziców.
Ja mogę, Wojtek, z tej strony. Ja mogę się z tym zgodzić w żaden sposób, ponieważ ja...
Że to dorośli, jak gdyby, i tak dalej.
Własne dziecko kochaliśmy, kochamy i będziemy je kochać do końca życia, bo bez względu na to, jakim jest człowiekiem i co się z nim działo, to jest nasze dziecko. Nasze dziecko wymarzone, wyśnione i do końca życia będziemy je kochać. Problemy, które po drodze zaistniały, no niestety zdarzyły się, a zdarzyły się dlatego, że wśród młodych ludzi, którzy mają niezapisaną kartę, jest chęć i ciągotka do eksperymentów. No i od tego, i to jest punkt wyjścia, a nie to, jakie są relacje w domu. Mamy różnych rodziców z różnych domów. Tak. To jest cała paleta, cały przekrój.
Oczywiście. Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże. Ja jestem... Halo?
Tak, słuchamy panią.
Pani Basieńko, jestem stałą słuchaczką i dzisiaj to mnie tak bardzo wzruszyło, bo dotknął nasz problem, naszego wnuka. Moje imię Maria, dzwonię z Małopolski. Bliski mam kontakt też z ojcem Tadeuszem, ale to nie o to chodzi. Proszę mi powiedzieć, co mamy zrobić, bo jesteśmy na takim, już to zdecydowaliśmy wszyscy, że on musi poddać się terapii, on się broni od tego. To już wszyscy zdecydowaliśmy i nie ma szans na to, żeby od tego odciągnąć. On się broni, nie chce. Musimy sprawę chyba do sądu dać ubezwłasnowolnienie. Pani Basieńko, proszę mi powiedzieć na miarę takich ośrodków terapeutycznych, bo tam jest pan Wojciech, pan któryś, to już przeszli. Myśleliśmy na początku tego wszystkiego.
Pani Mario, już, bo zrozumieliśmy problem, postaramy się tutaj panią jakoś ukierunkować. Pozdrawiamy panią, całą rodzinę i siły życzymy. I proszę się nie załamywać, w tej chwili jest bardzo dużo możliwości pomocy. Proszę bardzo.
No tak, ja myślę, my tu akurat rezydujemy w Toruniu, tak. I mamy doświadczenia toruńskie, ale
można
zaręczamy.
Internet.
Tak, internet jest taką kopalnią wiedzy, że możemy znaleźć i polecamy tutaj właśnie tę drogę.
Może najpierw, Adamie, tak. Znaleźć Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Powrót ZU. W całej Polsce są oddziały. Pani tak. Mario, wpisać, niech, nie wiem, córka, syn, proszę, albo pani, wpisać w wyszukiwarkę Powrót ZU i na pewno na południu Polski To stowarzyszenie jest.
To również.
Tak,
ale również placówki NFZ-u. One mają w swoich zadaniach również pomoc dla uzależnionych, bo jak tu już ustaliliśmy bez dwóch zdań, jest to choroba objęta leczeniem przez NFZ i z całą pewnością na terenie całego kraju można pozyskać wiedzę, jak
poradnie leczenia uzależnień są w całej Polsce.
Z naszej strony to możemy tylko powiedzieć, oczywiście tutaj trudno odnosić się do tego przypadku, bo nie wiemy, jak głęboko on zaszedł, ale możemy tylko poradzić...
Być konsekwentnym.
Tak, konsekwencja przez duże K. Absolutnie.
A ja jedną rzecz, Wojtek, usłyszałem z wypowiedzi właśnie pani, która przed chwilą się wypowiadała. Powiedziała o tym, że wszyscy podjęliśmy decyzję, że jej wnuczek ma iść się leczyć, a on się strasznie broni. I na to chciałem zwrócić uwagę. Musicie pozostać konsekwentni, a wasza postawa wobec wnuczka musi być nieprzejednana. I niewykluczone, że będzie musiał zebrać jeszcze trochę doświadczeń, a wy przy okazji takich doświadczeń, których i my jesteśmy. I
nawet bolesnych.
Byliśmy, tak? Nawet bolesnych, których byliśmy uczestnikami. Bo ciężko zdefiniować punkt, w którym jest pani wnuczek, ale niewykluczone, że to jeszcze jakiś czas potrwa. No, aby sobie to wytłumaczyć, najlepiej byłoby rzeczywiście znaleźć takie miejsce, które myśmy znaleźli w ramach Stowarzyszenia Powrót z U, bo takie miejsca pozwolą państwu zrozumieć.
Ale właśnie miejsce, Wojtku, trzeba to uściślić, miejsce dla rodziców.
Dla rodziców.
Dla rodziców, bo tu...
Rodziców, ale u nas też i dziadkowie przychodzą, Ania.
Tak, tak, właśnie.
Także
dla rodziców, dla rodziny.
Tak, dla rodziny w ogóle, ogólnie, tak? Bo tak. To nie tylko jest spotkanie z mamą i tatą, ale też i są dziadkowie, którzy wspomagają tych rodziców.
Ja
i też są konsekwentni,
tak?
Wobec
tak.
dziecka chorego.
Tu chcę powiedzieć... takie przykłady rodziców, którzy przychodzą, już dorosłych dzieci, dwudziestokilkuletnich, i oni w zasadzie na samym początku mówią tak, 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 wasze dzieci są młodsze, ale z naszym się to nie uda, bo za długo to trwa. Podczas gdy dowiadują się, jakie proste rzeczy mają wykonać wobec tych dzieci, i okazuje się, że działa.
Że można.
Że działa. I to, co powiedziała Ania, czy Wojtek, że musimy my zmienić swoje zachowanie wobec dzieci, a nie trwać w tym całym, tym, że tak powiem, współuzależnieniu i funkcjonować w tym schemacie. Bo jeżeli my nie zmienimy swojego postępowania, to nie ma żadnych szans.
I chyba
na
założenie
to, że...
powinniśmy mieć takie, robimy to wszystko po to, żeby dziecku pomóc, a nie po to, żeby go przygnębić, przygwoździć, prawda, zmusić do czego. Pomagamy mu.
Ja jeszcze jedną rzecz chcę zwrócić uwagę. Adam powiedział, użył słowa współuzależnienie. Prawdą jest, że my rodzice jesteśmy i współuzależniamy się razem z naszymi dziećmi przez okres ich uzależnienia. I te grupy dla rodziców, dla rodziny są właśnie potrzebne do tego, aby przełamać stereotypy, wygnać poczucie, nie wiem, wstydu, strachu, czy takich pojęć, jak patrzą na nie inni rodzice, to myślą sobie, źle robicie. Trzeba się tego wyzbyć. Trzeba wychodzić z tego współuzależnienia po to, żeby działać racjonalnie, rozsądnie, w oparciu o wiedzę. Bo tylko takie działanie pozwoli nam nasze dzieci wyciągnąć z tej choroby.
Tak, dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo, halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Może Radio Maryja?
Tak, Radio Maryja. Słuchamy Pana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Piotr Sosnowca.
Witamy, Piotr, Panie Piotrze.
Witam. Ja tutaj tak przysłuchiwałem się audycji właśnie o uzależnieniach narkotykowych. Ja już mam ponad 30 lat, ale w zasadzie to miałem kilku kolegów uzależnionych u mnie od narkotyków. No niektórzy zmarli. Właściwie to mogę powiedzieć, że miałem dobrego kolegę w liceum, który dobrze się uczył. Bardzo mądry był tutaj. Trzeba podkreślić, że to jeden z najmądrzejszych ludzi na pewno w liceum i których znałem. Właściwie to ja z nim siedziałem w ławce i nie wiedziałem, że on nawet te narkotyki bierze. Jakoś mi nie mówił. Później się dowiedziałem od kolegów, że właśnie bierze narkotyki. On po 4 latach zmarł gdzieś pod dworcem w Katowicach. Potem miałem też takiego kolegę, który właściwie zniknął z życia. Dwóch takich kolegów, którzy też brali na gotyki, znikli z życia. Nie wiem gdzie. Miałem też kolegę, który pracował w banku. Już później. Bardzo mądry człowiek. I on, że tak powiem, wyprowadził się z domu. Mieszkał gdzieś po lasach. Ja go spotkałem kiedyś i on twierdził, że on nie może mieszkać w domu, bo go służby specjalne gdzieś gonią, bo pisał bloga internetowego o służbach specjalnych i twierdził, że on taką prawdę wyjawił światu, że oni go chcą zabić, on musi się ukrywać w związku z tym. A też nie wiedziałem, jak to takiemu człowiekowi pomóc i zniknął z życia. Nie wiem, czy on jest.
Panie Piotrze, a co jest celem pana wypowiedzi? Bo te ja przykłady... Tak.
Że to oni wszyscy byli bardzo wrażliwi. To byli, po pierwsze, to byli bardzo mądrzy ludzie. Ja ich znałem czterech, może pięciu. No, jedni z najmądrzejszych, których miałem w środowisku danym, czy w szkole, czy gdzieś tam, gdzie żyłem. I to się tak wydawało, że to może dotknąć każdego, ale nie...
Ale nie takie osoby.
Tak. I każdy z nich był właśnie bardzo inteligentny. I tutaj ja zauważyłem, że ważna jest nie tylko taka... Bo żyjemy w takim świecie, że do skoku jakby jest to wszystko, tak to wszystko się dzieje i czasem nie mamy czasu, nie mamy nieraz czasu na to, żeby na bieżąco być z tym dzieckiem, tymi problemami się zajmować na co dzień. Od początku procesu wychowania jego, od nie wiem, od dalsza czy wcześniejsza, cały czas. I tu ja na przykład teraz, jak mam synka, to ja patrzę na to, ja staram się mu mieć udział w tym, jakie on towarzystwo ma już od najmłodszych lat. I myślę, że może nie trzeba się tak angażować bardzo w jego życie, ale systematyka, rozmowa systematyczna, takie bycie blisko od tego człowieka jest bardzo ważne. I to cały czas od zasadzie jego urodzenia trzeba stale monitorować tego człowieka, starać się szukać mu, samemu kreować to towarzystwo. No są przecież dużo teraz oaz, ruchów przykościelnych, takich przyparafialnych, które mają to towarzystwo lepsze. Dobrze jest wcześniej takiego człowieka, ja zauważyłem, jakoś próbować mu wprowadzić, bo oni się bronią, te dzieci, zawsze przed tym, ale potem są zadowolone. I dobrze jest to, tak jak tutaj mówili, niektórzy niby wyłączyć to miłość, ale ta nawet miłość jest rozumna. Trzeba prowadzić takiego człowieka od początku, i wtedy jest jakby mniejsza szansa na to, że on w ogóle...
Tak, rozumiemy. Panie Piotrze, bardzo dziękujemy. Myślę, że to już wychwyciliśmy sens pana wypowiedzi. Dziękujemy serdecznie i nasi goście odniosą się do pana wypowiedzi. Pozdrawiamy pana.
Tak? Ania, myślę, że moja córka też dużo rzeczy robiła w swoim życiu, bo i sport uprawiała, i no bardzo dużo, była w różnorodnych, non-stop miała, wymyśleliśmy jej zajęcia i non-stop byliśmy przy niej, ale to nie wystarczyło, dlatego że w pewnym momencie my ją nawet do szkoły podwoziliśmy, tak? A to i tak nie wystarczyło, bo gdzieś tam no po prostu się zagubiła, tak? Ona znalazła swoją drogę, mając ileś tam lat, stwierdziła, że jednak chciałaby spróbować. Spróbowała raz, drugi raz i po prostu zaczęło jej to jakby sprawiać.
Ale ten przepis na wychowanie, który nam podał jak gdyby pan Piotr, to jest właściwy, prawda? I jest to uskuteczniany pewno w większości rodzin.
Ja może powiem tak, Wojtek, z tej strony. Bliskość z naszymi dziećmi to jest fantastyczna sprawa i my mamy teraz drugie dziecko, które za miesiąc, za 3 tygodnie skończy 5 lat. Jesteśmy z nim równie blisko, jakbyśmy całe życie z naszym synem. Natomiast trzeba mieć przy tym oczy szeroko otwarte, bo sama bliskość nie wystarczy. Aby coś dojrzeć i aby coś zobaczyć, to nie dość, że trzeba mieć te oczy szeroko otwarte, to również trzeba mieć wiedzę, ponieważ bez tych dwóch dodatkowych elementów, to nawet będąc bardzo blisko z naszym synem, niestety przez pierwsze 2-3 lata jego uzależnienia nie zauważyliśmy tak naprawdę, co się z nim dzieje. A tak samo jak Ania, syn miał możliwość rozwijania się w tych czy innych dziedzinach, korzystał z tego, dopóki mógł się jakoś zorganizować, ale jak to wszystko rzucił, to rzucił nagle, a myśmy uwierzyli, że przyczyną jest wiek dojrzewania.
Dojrzewania, tak, tak. Dziękuję bardzo. Słucham Radio Maryja. Halo? Halo?
Tak?
Słuchamy panią.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja mam to pytanie do tej pani Ani. Ta pani mówi, odwoziła pani do szkoły, gimnastyka, a przecież to dziecko skądś pieniądze miało, żeby ono sobie kupiło to. Przecież na ulicy narkotyków nie dają.
No, to...
Skądś te dzieci pieniądze mają, skoro sobie to kupują i palą. No, no taka jest prawda.
Tak, dziękujemy pani bardzo.
Rodzice są też tutaj winni.
Dziękujemy bardzo, pani Anno.
Ania, u nas było tak, że córka brała 5 zł na kartę do telefonu ode mnie, szła do taty, brała 5 zł na kartę, już miała 10, i szła do babci i od niej brała 5 zł na kartę. 15 zł to już jest dawka na marihuanę, którą dostała w szkole. Gdzieś tam, czy poza szkołą, ale gdzieś kupiła sobie pierwsze małe woreczki. I tak próbowała w różny sposób nami manipulować, a to do szkoły były jej pieniądze potrzebne. Nawet jak przynosiła podpisy, to okazywało się, że te podpisy były sfałszowane po prostu, ale to okazało się później. Nie w momencie, kiedy ona od nas tego
pierwszy
chciała.
Raz, tak.
Tak, dokładnie.
Tak, dlatego, że Adam, to nasze zachowanie naszych dzieci, ono w zasadzie nigdy nie odbiega od normy, którą my akceptujemy, prawda? No bo co to jest za problem, czy też nienormalne zachowanie, jeżeli dziecko od nas poprosi...
kieszonkowe.
Jakieś kieszonkowe. No, 17-latek, myślę, że ma prawo posiadać pieniądze, żeby normalnie funkcjonować. Tu nie mówimy o grubych pieniądzach, ale no bo to przecież to jest oczywiste. Natomiast no obawiam się, że nie uchronimy naszych dzieci przed tymi zagrożeniami. Ja tutaj wrócę do tego, co powiedział pan Piotr, który dzwonił do radia, że jak otoczymy dziecko tak. miłością i damy mu dobre przykłady, to
tak wierzymy w to, tak, że tak będzie.
Uchronimy je. Mm-hmm. Oczywiście ja myślę, że zminimalizujemy zagrożenia i oczywiście jeżeli mamy takie możliwości, żeby dziecku zapewnić takie, no te wszystkie warunki, czyli miłość, prawda, częsty kontakt, częste rozmowy, to jest oczywiste i to nie ma co z tym dyskutować, jest to bardzo ważne i potrzebne. Natomiast nigdy do końca nie uchronimy ich od zagrożeń. I ten moment, ten punkt jakby które dzieci przekroczą i kiedy zauważymy rzeczywiście te pierwsze objawy niebezpieczne, no to jest już moment do naszego radykalnego działania.
Tak powiedziałabym z tego, co słucham, że oprócz takiego skierowania na dziecko uwagi, miłości, tego wszystkiego, prawda, co dajemy dziecku, też jest ważne nasłuchiwanie świata. Mhm. Patrzenie i co
bycie
może
na
być,
bieżąco.
Prawda? Bycie nie wolno sobie odpuścić, nie? Przepraszam za to potoczne słowo, ale nie można myśleć, że jeżeli ja swojemu dziecku dam wszystko, to ono nie będzie uderzone czymś.
Ja bym zwrócił na jedną rzecz uwagę.
Adam.
Ja myślę, że przed naszymi dziećmi w ogóle w tych czasach, w obecnych czasach jest wywierana poważna presja. Poważna presja. I ta presja jest wywierana przez rodziców, przez środowisko, przez szkołę. Presja na to, żeby być lepszym, żeby coś w życiu osiągnąć, prawda? Dzieci oglądają filmy, oglądają różne, że tak powiem, przyglądają się pewnym wszystkim wzorcom i wszyscy chcą być wszystkimi, prawda? Podczas gdy nie wszystkie dzieci są w stanie te warunki spełnić. Ja myślę, że to w nich również wytwarza się rodzaj napięcia, które próbują rozładować poprzez właśnie tak. takie używki i przyjemności.
Tak, Anna.
Ania, ja jeszcze tylko jedną rzecz chciałam dodać, że narkotyki to nie są już za miliony, tylko za złotówki.
To ja
I że nasze dzieci potrafią się zbierać w dwoje, w troje, tak, iść do ubikacji w szkole i po prostu wypalić.
A ja może tylko jeszcze jedno zdanie dodam i taką uwagę. Nasze dzieci w wieku nastoletnim w pewnym momencie wybierają tak naprawdę zupełnie inne wzorce, rezygnując z wzorców tych, które miały dotychczas.
I to jest naturalny proces.
To jest naturalny proces i z tym musimy się pogodzić. Nie da się tak do końca wyeliminować tego, albo w ogóle się nie da wyeliminować tego, żeby dzieci odciągnąć i przekonać do tego, aby nie kierowały się tymi wzorcami, które sobie potem wybierają, a często to są według naszych kategorii złe wzorce, no bo prowadzą na przykład do tego typu choroby. Musimy mieć, tak jak wcześniej powiedziałem, oczy szeroko otwarte, być blisko tego świata, mieć wiedzę i zapobiegać, mieć żelazną konsekwencję, gdyż w wieku kilkunastu lat dzieci niestety odwracają się od nas, od rodziców, ku innym wzorcom i nie zapobiegniemy.
Nie odwracają się dlatego, jeszcze to chcę podkreślić, nie odwracają się dlatego, że rodzice są źli i tak dalej, niedobry model. Tylko w sposób normalny proces dziecko musi jak gdyby wystąpić przeciwko temu, co jest w rodzinie, żeby budować swoje, prawda?
Tak. Niezależność, swoją
tak,
nową
oczywiście
postawę.
I to jest w psychologii opisane i to jest normalne. Jeżeli jest jeszcze jakiś telefon, to byśmy jeden odebrali. Halo, słuchamy? Halo?
Ja do audycji.
Tak, słuchamy panią. 3 minuty mamy.
Dobrze. Tak? Proszę panią, ja chciałam powiedzieć taką rzecz, którą przeżyłam, kiedy chłopak przynosił mi ze szkoły piątki i dwóje. I w pewnym momencie mówię, wiesz co, jakbyś był osłem, no to by były same dwóje i po prostu musiałabym ci pomagać. Ale jeżeli ty masz piątki i dwóje, co się dzieje? I on mi powiedział tak, mamo, ja nie mogę tylko pasować z dobrymi albo bardzo dobrymi, ja muszę pasować z tymi najgorszymi też. Jest tak zwany klimat pasowania do gorszego. To jest po prostu modne teraz. I ten bardzo dobry uczeń, czy bardzo zdolny, na pewno, jeżeli już się pojawią jakieś narkotyki, po cichu jest przymuszany. Czego nie zawsze jesteśmy, rodzice nie zauważymy, bo nie ma na szkole, nauczyciel też nie zauważy, bo to się robi w taki inteligentny sposób, że tylko któreś dziecko, które przypuśćmy w rodzinie coś wcześniej takiego przeżyło i wie, o co chodzi, może zasygnalizować ten temat.
Tak, dziękujemy pani bardzo, pozdrawiamy, spróbujemy się do tego odnieść. Klimat szkolny. Nacisku pewnego.
Wojtek, prawdę powiedziawszy, to mechanizmy, w których powstaje okazja do tego, aby czegoś spróbować, są naprawdę różne. Być może zdarza się tak, że ktoś do czegoś kogoś przymusia. Być może jest też i równie często może zdarzyć się tak, że ktoś chce komuś w jakiś sposób zaimponować. Oczywiście. A ta druga osoba nie dość, że będzie pod wrażeniem, to sama spróbuje wtedy z własnej nieprzymuszonej woli. Jest również ciekawość, bo w wieku nastu lat to jest ciekawość. Więc tych mechanizmów jest cała masa i to, czym się kryją nastolatkowie, również można ująć w szereg powodów. A chyba te przesłanki nie są najważniejsze i chyba nie trzeba ich aż tak mocno definiować.
Najważniejsze jest, co z tym robić.
Najważniejsze jest właśnie, jak temu przeciwdziałać i jak zareagować, gdy się już to zauważy.
To powiedz jeszcze jednym zdaniem, jak działać jakoś tak, bo mam minutkę. Żeby
Ania,
podsumować.
Dla mnie przede wszystkim była w pewnym momencie konsekwencja moja i mojego męża w stosunku do naszych dzieci, tak? Mhm. Do naszej córki, gdzie powiedzieliśmy, że żadnych narkotyków, alkoholizmu, ani innych rzeczy nie będzie u nas w domu.
Wojtek, no ja mogę państwu powiedzieć, że z żoną nigdy nie wylaliśmy tak wielu łez w momencie, w którym wyłączyliśmy serce, a włączyliśmy rozum. I rozumem kierujemy się do dzisiaj. Są tego efekty. W zeszłym roku, jak tutaj byłem w Radio Maryja razem z panią Basią, to dziecko było drugi tydzień w ośrodku. Teraz rozpoczęło 13 miesiąc, jest na najlepszej drodze, żeby z tego uzależnienia wyjść, a ja cały czas mam włączony rozum, a wyłączone serce. Ale już nie płaczę.
Tak, to potwierdzam. To jest najważniejsza rzecz w walce z tą chorobą, to jest wiedza. bo nie jesteśmy w stanie udźwignąć bez tej wiedzy tego ciężaru walki z chorobą, ponieważ to jest choroba psychiczna. To nie jest jakieś skaleczenie, które możemy zagoić. To jest rana na umyśle niestety. Mm-hmm. I to jest poważna rzecz. Umyśle, znacznie groźniejsza.
Tak, woli. Dziękuję bardzo. Ja najpierw powiem tak, mówiłam tutaj moim gościom po imieniu, ale uznaliśmy, że to będzie prościej. Oczywiście. Tak. Dziękuję wam bardzo. Szczególnie były takie momenty w waszych wypowiedziach, które, że tak powiem, ściskały za serce. Ale mam nadzieję, że radiosłuchacze to też jakoś wychwycili i to będzie pomocne dla osób, które słuchają tej audycji, a borykają się z tym problemem w domu. Naszymi gośćmi dzisiaj była Anna, Wojciech i Adam z Torunia, rodzice dzieci uzależnionych, dzieci, które są już na jakiejś drodze ku zdrowieniu, co ważne, rodzice, którzy korzystają z pomocy Stowarzyszenia Powrót ZU. Zachęcamy wszystkich rodziców, aby udać się po pomoc dla siebie przede wszystkim, aby zdobyć wiedzę. Dziękuję bardzo wszystkim radiosłuchaczom za uwagę, za telefony. Dziękuję ojcu Benedyktowi za realizację programu. Za tydzień będziemy mówić o takim balansie między pracą a wypoczynkiem. Będziemy rozmawiać z psychoterapeutą. Szczęść Boże Państwu, do usłyszenia. Mam nadzieję, za tydzień żegna się Barbara Momot.